o sanktuarium świętego Antoniego w łódzkich Łagiewnikach. W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski. Odzyskana niepodległość przyczyniła się do przywrócenia normalności w wielu dziedzinach życia. Zaborcy pruscy i rosyjscy zamknęli na przykład wszystkie klasztory na podlegającym im terenie. Po odzyskaniu niepodległości do wielu z tych opuszczonych klasztorów powróciło życie zakonne. Stąd też obchodzą one także stulecie swego powrotu do życia. W Łodzi jest jeden klasztor, z którego władze carskie wygnały zakonników w 1864 roku i który odrodził się 100 lat temu dzięki odzyskaniu niepodległości przez polskie państwo. Jest to klasztor ojców franciszkanów w łódzkich Łagiewnikach. Gdy klasztor ten rodził się, Łagiewniki leżały poza obrębem miasta. Nie należały do miasta Łodzi także wtedy, gdy władze carskie wypędziły z nich zakonników. I nie należały jeszcze do miasta, gdy 100 lat temu franciszkanie powrócili do swego klasztoru. Dziś łagiewnicki klasztor znajduje się w obrębie miasta Łodzi. Przy okazji obchodów stulecia swego powrotu do Łagiewnik, franciszkanie pragną przypomnieć mieszkańcom miasta i słuchaczom Radia Niepokalanów historię swego klasztoru w kilkunastu audycjach, które codziennie od 1 do 17 czerwca, czyli od początku czerwca do zakończenia uroczystości ku czci świętego Antoniego, wygłosił franciszkanin z Łagiewnik ojciec Paulin Sotowski. Środowisko sanktuarium. Dziś pragnę opowiedzieć przede wszystkim o ludziach, którzy gromadzą się wokół łagiewnickiego sanktuarium świętego Antoniego. Pierwsze wiadomości o łaskach, jakie pobożni ludzie wypraszają sobie za wstawiennictwem świętego Antoniego, sprowadzały do Łagiewnik ludzi z bliskich i dalszych okolic. Zachowały się dawne relacje o cudach i łaskach otrzymywanych zarówno za pośrednictwem świętego Antoniego, jak też za przyczyną błogosławionego Rafała Chylińskiego. Łaski te otrzymywali ludzie wszystkich stanów. Można z tych relacji wnioskować, że pewne rodziny pojawiają się w Łagiewnikach wielokrotnie. Do takich szczególnych pierwszych czcicieli, oprócz rodziny fundatorów sanktuarium Zuzanny i Samuela Bełdowskich, czy kolejnych właścicieli Łagiewnik Karnkowskich, należy wyliczyć Kacpra Stokowskiego, który na ostatnie lata życia zamieszkał nawet w klasztorze. Nie wiemy jednak, czy mieszkał pośród zakonników, czy w tak zwanym szpitalu, w którym między innymi mieszkali członkowie muzycznej kapeli ubogacającej liturgię sanktuarium. Z życiorysu błogosławionego Rafała Chylińskiego wiemy, że jeden z muzyków, Franciszek Wietuski, przyjaźnił się z ojcem Rafałem i często go odwiedzał. Od początku istnienia sanktuarium pojawiają się w nim bractwa. Bractwo świętego Antoniego wprowadził jeden z pierwszych gwardianów, ojciec Hadrian Piądzikowski, w samo święto świętego Antoniego 13 czerwca 1684 roku. Takie bractwa były zakładane na podstawie specjalnego dekretu papieża. Łagiewnickie założono za błogosławionego Innocentego XI, ale jego dekret się nie zachował. Bractwo uroczyście wprowadził biskup pomocniczy z Gniezna Wojciech Stawowski. Bractwo Szkaplerza wprowadzone zostało do Łagiewnik w 1706 roku przez ojców karmelitów z Lipia w powiecie grójeckim, gdy gwardianem był ojciec Eusebiusz Szymański. O żywej obecności tego bractwa świadczy piękny obraz i ołtarz Matki Bożej Szkaplerznej, zapewne przez bractwo ufundowany. Za tegoż gwardiana wprowadzone zostało jeszcze bractwo Paska świętego Franciszka. Ponieważ dwukrotnie eksmitowano franciszkanów z Łagiewnik, nie zachowały się żadne stare archiwalia. Nie można wykluczyć, że księgi bractw trafiły do jakichś zbiorów państwowych lub kościelnych. Nie znamy więc ani wykazu członków wymienionych bractw, ani rejestru ich dokonań. Takie bractwa miały przede wszystkim cel dewocyjny. Ich członkowie odmawiali określone modlitwy i uczestniczyli w określonych uroczystościach i nabożeństwach. Brali także udział w uroczystościach ogólnych, prezentując swój sztandar. Ponadto bractwa zwykle dbały o ołtarz, z którym były związane. Członkowie bractw z pewnością stanowili swoiste środowisko ludzi związanych ściślej z sanktuarium, ale dziś nie wiemy o ich poczynaniach. Wolno się nam jedynie domyślać, że szczególnie troszczyli się o ołtarze, główny świętego Antoniego oraz ołtarze Matki Boskiej Szkapleżnej i świętego Franciszka. Pewne wzmianki wskazują, że przy łagiewnickim sanktuarium od dawna istniał trzeci zakon świętego Franciszka. Odnotowano bowiem, że 7 grudnia 1779 roku zmarł w łagiewnickim klasztorze tercjarz Franciszek Rudziński. Nie wiemy jednak, czy już w pierwszym przed kasatą okresie dziejów sanktuarium istniała w łagiewnikach większa kongregacja tercjarska. Po powrocie franciszkanów, szczególnie w latach 30. ubiegłego wieku, istniała żywa kongregacja trzeciego zakonu, skoro dla niej i przy jej współudziale zbudowano obszerny dom parafialno-rekolekcyjny. Z kroniki klasztornej dowiadujemy się, że w 1938 roku było 215 tercjarzy profesów. Także dziś przy łagiewnickim sanktuarium istnieje franciszkański zakon świeckich, bo tak dziś nazywa się trzeci zakon świętego Franciszka, i liczy 14 profesów, czyli stałych członków franciszkańskiego zakonu świeckich, których zresztą większość przybywa tu spoza łagiewnickiej parafii. W okresie międzywojennym, głównie za gwardiaństwa ojca Strycznego, rozwinęła się akcja katolicka w czterech swoich sekcjach, jakimi były Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, które łącznie gromadziło 380 kobiet. Katolickie Stowarzyszenie Mężów miało 32 członków, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej 45 członkiń i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej 30 członków. Akcja katolicka w obecnych czasach nie odrodziła się w parafii. Rycerstwo Niepokalanej, choć do księgi wpisów swoje imiona oddało tu ponad 200 osób, nie rozwija jakiejkolwiek działalności ani nie dokumentuje swojej obecności. Od czasów międzywojennych natomiast przy sanktuarium obecnie jest żywy różaniec, dziś podzielony na 4 koła. Od czasów międzywojennych przy sanktuarium istnieje chór parafialny, od wielu lat istnieje tu także schola dziecięca, która ubogaca niedzielną mszę świętą z udziałem dzieci. Kiedyś istniała tu także orkiestra. W przeszłości przy parafii istniał ruch młodzieżowy Światło Życie. Od kilku lat odrodził się on w postaci dwóch kręgów kościoła domowego. W latach 80. było tu prowadzone przez jednego z kapłanów duszpasterstwo akademickie. Ta grupa duszpasterstwa przetrwała jako grupa nieformalna i po wielu latach nadal się gromadzi, przyprowadzając czasem ze sobą dzieci. Ta grupa świadczy o potrzebie podobnych spotkań. Od kilku lat istnieją różne grupy związane z osobami aktualnych duszpasterzy. Są to grupa biblijna, która zbiera się w każdą sobotę, grupa anonimowych alkoholików u Rafała, grupa świętego Jana Chrzciciela. Obecnie jest przy kościele także duża grupa ministrantów, natomiast nie odrodziła się tu grupa bieli, czyli żeńskiej asysty kościelnej. Jeden z pracujących tu kapłanów podjął się wydawania czasopisma Posłaniec świętego Antoniego, mając nadzieję, że powoli pismo stanie się organem sanktuarium i pomocą duszpasterską w diecezji łódzkiej. Niestety nie wzbudziło ono zbyt wielkiego zainteresowania, a wiek redaktora zmusił go po 19 latach publikacji do rezygnacji z wydawnictwa. Obecnie wydają to czasopismo Franciszkanie z Krakowa. Przy redakcji zrodziło się nieformalne koło czytelników i przyjaciół posłańca świętego Antoniego, które próbuje się obecnie przeistoczyć w bractwo świętego Antoniego. W jednej z pogadanek mówiliśmy, że przy sanktuarium istnieje wyższe seminarium duchowne ojców franciszkanów. organizatorzy tego seminarium przed 40 laty mieli nadzieję, że z czasem uda się przy seminarium wytworzyć jakieś środowisko duszpasterskie, kulturalne czy po prostu religijne. Przecież Łódź poza seminarium diecezjalnym nie ma nawet żadnej katolickiej biblioteki, a tu była nadzieja na powstanie i żywe działanie niezłej biblioteki katolickiej. Jak dotąd nie udało się to. Przede wszystkim nie udało się stworzyć wartościowego zespołu wykładowców, którzy sami stanowiliby pewne środowisko. Jeśli któryś z wykładowców trochę się wybije, ląduje na jakimś uniwersytecie, na przykład na Kulu czy w Warszawie. Bo w rzeczywistości tak już było, że niektórzy profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów zaczęli gromadzić wokół siebie jakieś środowisko, ale gdy ich zabrakło, środowisko zamierało. Tak było na przykład, gdy na przełomie lat 60. i 70. wokół świętej pamięci ojca Leona Benignego Dyczewskiego zaczęła się gromadzić grupa, która nazwała się Obecnością. Był to jakby zaczątek klubu inteligencji katolickiej. Gromadzili się ludzie, których drogi z czasem się porozchodziły. Grupa próbowała wydawać nawet czasopismo Obecność w postaci powielanego maszynopisu, ale powoli przestała działać, gdy ojciec Dyczewski przeszedł na Katolicki Uniwersytet Lubelski i coraz bardziej wrastał w swój uniwersytet. Później wokół ojca Fabiana Piętki, który miał liczne znajomości w środowisku lekarzy, zaczęła się gromadzić coraz większa grupa ludzi. Zbierali się kilka razy na rok na kaszankę w starym klasztorze, jak żartobliwie to nazwano. Przy współudziale ojca Ignacego Kosmany, gwardiana klasztoru, grupa ukonstytuowała się w Stowarzyszenie Przyjaciół Łagiewnik imienia błogosławionego ojca Rafała Chylińskiego. Stowarzyszenie to poza dyskretną formacją chrześcijańską wspierało klasztor i ubogich parafian materialnie. Jako pamiątkę pozostawiło po sobie ołtarz polowy i urządzenie placu kościelnego przy łagiewnickim sanktuarium. Zmiany na stanowisku przełożonych i nagła śmierć ojca Fabiana Piętki sprawiły, że grupa przestała działać, choć od strony prawnej jest tak dobrze osadzona, że trudno ją zlikwidować. Istniejące przy sanktuarium seminarium franciszkańskie stało się w mieście ważnym ośrodkiem duszpasterstwa specjalnego. Klerycy pod kierunkiem wychowawców zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi, katechizują je i towarzyszą im w rozwoju. Zajmują się tak tymi, które przychodzą do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego, jak też przebywającymi w dwóch domach opieki. WSD prowadzi także, powtórzę, Wyższe Seminarium Duchowne prowadzi także otwarte duszpasterstwo dla źle słyszących. Alumni Wyższego Seminarium od wielu lat mają zespół muzyczny Pokój i Dobro, którym upiększają liturgię nie tylko w łagiewnickim sanktuarium, ale także w innych miejscach. Nagrali już ponad 20 płyt, niektóre z nich można jeszcze nabyć. Przez pewien czas organizowali także łagiewnickie spotkania z piosenką, które nie mając trwałego oparcia w opiekunach, tymczasem zamarły. Od wielu lat klerycy redagują i wydają czasopismo Nasze Życie, które wychodzi 3-4 razy w roku i mówi nie tylko o życiu w seminarium, ale jest dla alumnów okazją do ćwiczenia się w apostolstwie przez prasę. Propagując swoje czasopismo, gdzie tylko się da, powołują szeroki krąg przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego.